Nagranie opublikowane na portalu www.andrzejchrydzewicz.pl. Za zgodą rozmówców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Od jak dawna państwo jesteście we Wrocławiu? Bo przyznam się, że dla mnie prawie zawsze.
Od 65 roku.
Czy państwo pamiętacie w czym?
Kordian. To było otwarcie sezonu. Skuszanka Krasowski. Premiera chyba 27 listopada, jeżeli się nie mylę.
Bardzo ładny dźwięk tego zegara. Państwo lubicie zegary w domu?
Ja bardzo lubię. Żałuję, że tylko jest jeden, który bije.
Nie cierpię dzwonków przy drzwiach, nie cierpię zegarków tykających i nie cierpię telefonów. Przede wszystkim telefonu, ale ten nie miał telefonu.
To jak pan znosi ten zegar?
Ja źle słyszę na jedno ucho. Kładę się na prawe ucho i święty spokój.
Przepraszam bardzo, czy na tej zasadzie może funkcjonować dobrze małżeństwo jednozawodowe?
Kłopot jest ogromny ze słuchaniem taśm, bo ja bardzo lubię muzykę i jak słucham muzyki, to słucham głośno. Czyli niestety głośno, niestety mówię w sensie negatywnym, tak jak powinno się mówić, bo Sława z kolei nie cierpi za dużych decybeli.
Pani zdaje się ma dobry słuch, znakomity.
Za dobry, wszystko słyszę, zwłaszcza to, czego nie powinnam. Czasami się dowiaduję prawdy o sobie w ten sposób. Nie podsłuchując oczywiście.
A czy dobrze jest wiedzieć prawdę o sobie?
Dobrze wiedzieć.
Co to daje?
To daje to, że można się zastanowić nad tym, czego człowiek o sobie sam nie wie. Można pomyśleć, można wyciągnąć wnioski z tego.
A to jest nie kobiece prawie, że powiedziałam.
Nigdy się nie zastanawiałam, pani Helenko, nad tym, czy to jest kobiece, czy nie. Po prostu przyjmuję to jako rzecz, która no, czasami się zdarza, że się czegoś o sobie dowiem.
No tak, poza tym zawód wymaga tego, żeby jednak się o sobie czegoś dowiadywać, prawda?
Zawód wymaga, tylko że to w tej chwili jest właściwie już nie tak potrzebne, bo się za mało pracuje.
Bądź szczera, nie pracuje się w ogóle. Mogę powiedzieć śmiało, że w przeciwieństwie do Sławy, albo po prostu ona coś zakamuflowała. W moim wieku, bo wieku po prostu już, ja wiem o sobie wszystko. Na temat zawodu nie wiem nic, bo to im dłużej się pracuje w tym zawodzie, tym mniej się wie. Nawet daję taki przykład nieraz, przykład zupełnie absurdalny, że w ideale, może już jestem zupełnie nienormalny, że w ideale chciałbym widzieć Hamleta zagranego na absolutnie pustej scenie i rolę Hamleta albo siedzącego w fotelu czy na tronie, nie wiem jak, albo stojącego. Czyli całkowita asceza, jeżeli chodzi o sytuację, o gest, natomiast bogactwo tekstu. Mam niedosyt w tej chwili tekstu. To, co się robi dzisiaj z tekstem różnych, znakomitych, mówię różnych, bo nie można wymieniać, bo na to nie ma czasu. Znakomitych, no genialnych twórców. Co się robi z tekstem, albo w ogóle tego tekstu nie ma, bo on jest tylko pretekstem. To się płakać chce. Dlatego mam ogromny niedosyt. Dlatego widzę to w tak ascetycznej formie. Z tym, że jednocześnie mówię, pani Helenko, że to jest w kontekście tego, co powiedziałam, że ponieważ jestem na tyle stary, że mówię wiekowo na swój temat, no nie mam żadnych zagadek, natomiast jeżeli chodzi o sprawy zawodu, im dalej, tym dochodzę do wniosku, że człowiek mniej na temat tego zawodu wie.
Jakkolwiek wydawałoby się, że powinno być odwrotnie.
Może dlatego, że jesteśmy zbyt świadomi już. Ale co daje ta świadomość, tak jak powiedziała Sława? Mogę mieć znakomitą świadomość, co z tego, jak jestem... No już mówię bardzo subiektywnie. Co daje świadomość, jeżeli człowiek w tym wieku jest niewykorzystywany zupełnie, czyli jest niepotrzebny w teatrze, bo jak się okazało, że aktor mający lat 50, mówię o średniówce, bo ja mam więcej, jest w teatrze niepotrzebny. To jest zabawne, bo na ogół ta średniówka w teatrze jest najbardziej potrzebna. Jest deficyt średniówki, bo to jest ta średniówka, która najbardziej umiera. Jestem lapidarny może. Dlatego są młodzi i są bardzo starzy, którzy przeskoczyli ten wiek średni. Natomiast w tej chwili, w naszym konkretnie Teatrze Polskim, wytworzyła się sytuacja, że my jesteśmy niepotrzebni. Sława powiedziała przed chwilą, że w naszym wieku jest już ogromna świadomość zawodu. Między innymi właśnie o tym Hamlecie. To jest chyba przykład mój, subiektywny, bardzo istotny.
Proszę pana, i to nie jest tylko pana pragnienie. Ja bardzo pragnę klasycznego teatru. Ja bardzo pragnę teatru, w którym słowo będzie miało należyte miejsce. W którym słowo będzie przede wszystkim, a dopiero potem będzie to, co słowu pomaga. A nie daj Boże przeszkadza, bo w tej chwili i scenografowie, i reżyserzy idą w kierunku no, prawie, że przeszkadzania słowu. Słowo się nie może wybronić często.
Nieraz myślę, może myślę okrutnie, że może my nie mamy po prostu w tej chwili fachowców do realizacji tego wielkiego słowa. Bo nie chcę wymieniać znowu wielkiego repertuaru. Ale nie tak dawno rozmawialiśmy na ten temat, że coś się z teatrem naszym, polskim, dzieje źle. Polskim w ogóle, w całej Polsce dzieje się źle. No jaki repertuar? Ucieka się zwykle w Gombrowicza, w Witkacego, nie daj Boże w Mrożka, bo jak Mrożka ktoś jeszcze chce przeintelektualizować, to już jest groza absolutna, dlatego że to jest wielki intelekt. Powiedziałem, że może dobrze by było uciekać w klasykę, wielką klasykę, nawet polską, która jest wspaniałą klasyką. I to nieprawda, że ona nie jest eksportowa, tylko trzeba ją mądrze zrobić. Zresztą mamy tego dowody i też nie będę dawał przykładów, bo wiemy. Ale z kolei zastanowiliśmy się, nawet może nie razem, ale Sława zapytała, dobrze, ale kto to zrobi? Bo nawet z naszym aktorstwem nie jest znowu tak znakomicie, szczególnie tym młodym, żeby można było wielką klasykę robić. I też przykłady mamy naokoło.
Tak, ja zresztą zawsze mówię, że pokażcie mi młodych, którzy umieją nosić frak.
O nie, no to są rzeczy skandaliczne.
Między innymi pani mówi o fraku, ale między innymi,
ja
proszę bardzo, proszę mi dzisiaj pokazać, kto zagra komedię dell'arte. Taż to przecież na paluszkach pani obliczy. Albo bulwarówkę.
Ale gdyby pani zapytała młodego człowieka, czy potrafi nosić frak, powiedziałby prawdopodobnie, a po co?
Po to, że jest aktorem i nam ma pokazać, jak frak noszono.
Nie będzie miał okazji, bo w repertuarze nie ma tego typu sztuk.
Nie. Nagranie opublikowane na portalu
tak
www.andrzejhrydzewicz.pl. Za zgodą rozmówców.
Moim zdaniem
wszelkie prawa zastrzeżone.
W repertuarze przynajmniej dwie sztuki klasyczne.
To pani powiedzą, że to jest mieszczański
teatr. Ja nie wiem, dlaczego nie ma być Fredro. Fredro, przepraszam bardzo, spełnił wielką rolę w XIX wieku. Odsmucił Polaków. Uratował psychikę Polaków.
Pani Hrenko, twierdzę, że Fredro jest w naszym repertuarze, szczególnie obecnie, deprecjonowany niesłusznie. Dlatego, że jest to głęboko, akurat to jest mój konik. Miałem wspaniałego pedagoga Romana Zawistowskiego, który miał Fredrę w Małym Paluszku. W Małym Paluszku. Cudowny człowiek. Fredro, głęboko intelektualny, romantyczny, wspaniały pisarz. Wspaniały twórca, tylkoż go zrozumieć, bo on jest karkolomnie trudny. Karkolomnie. Też mówi się śluby pani. O Boże, dajcie mi spokój ze ślubami pańskiemu, co my będziemy takie ramoty grać. Taż to jest głęboko intelektualna, wspaniała sztuka. Wspaniała, a nie infantylna, tak jak się zwykle ją traktuje. Makabra, o teraz się uniosłem, bo Fredra akurat, mój konik. Przez przypadek pani trafiła.
A nie wiedziałam.
O Boże, uwielbiany mój autor. Pani Helenko, bzdurę pani powiem, bo zamiast odpoczywać na urlopie, to wziąłem sobie właśnie śluby panińskie i po raz 25, prawie że znam je na pamięć, po raz 25 odkrywałem takie rzeczy, przychodziłem do Sławy od czasu do czasu, mówię, słuchaj, patrz, choroba, znowu trafiłem w dziesiątkę, okazuje się, to u niego jest w tekście zawarte. Informacja w tekście, reżyserska, genialna, interpretacyjna informacja. O Jezus, mój konik. Nie mogę. Koniec z Fredrą, bo będę do rana gadał.
Proszę pani, a pani konik wobec tego...
Nie mam. Mnie interesuje w literaturze i w teatrze wszystko to, co może pomóc zrozumieć sens życia, rozwój, problemy, z jakimi ludzie się borykają. I dlatego Fredro nie może być moim konikiem, aczkolwiek bardzo go lubię i lubiłam grać, ale zastanawiam się, czy te problemy w dzisiejszych czasach mogłyby się stać problemami widowni. Nie wiem. Mówię nie wiem, ale jednocześnie wydaje mi się, że chyba nie do końca, dlatego że to nie jest to, jakby nerwowe tempo, rytm życia, który dzisiaj nas otacza. To jest za spokojne właśnie, to jest za wesołe.
I dobrze, jak i moim zdaniem
Helen,
dobrze.
Jedno słowo, muszę się wtrącić. Wiem znakomicie, o co Sławie chodzi. Natomiast jedna rzecz jest w tej chwili bezdyskusyjna. Mianowicie młodzi ludzie nie potrafią powiedzieć słowa kocham. Natomiast Fredro mówi nagminnie i mówi cudownie, niezaklamanie, niezaklamanym, wspaniałym językiem mówi to słowo. Dlaczego młodzi? Wstydzą się, nie wiedzą, co to jest. Uciekają od tego słowa. Będzie wykręcał się różnymi sposobami, żeby tylko nie powiedzieć słowo kocham, bo to może zobowiązywać, a fałszywie zabrzmi. Nie, to trzeba mówić spontanicznie. Tak jest Fredro, jest wspaniały, żywy, męski. Tak jak Mickiewicz, tak jak Słowacki, można sobie wymieniać Byronów i jeszcze lecieć, aż dojdziemy do Szekspirów i potem pojedziemy w greckie i dopiero będzie historia.
Proszę pani, mówiła pani o rytmie. Istotnie, rytm Fredry jest inny niż dzisiejszy rytm naszego życia, ale my mamy tego rytmu dosyć. On nas męczy już.
No.
Tak, ale czy tylko przez pokazanie czegoś innego, innego rytmu, innych wartości? Czy tylko przez pokazywanie można coś w człowieku zmienić?
A wobec tego, co jeszcze musiałoby zaistnieć?
Nie wiem. Gdybym wiedziała, to prawdopodobnie bym to robiła. Ale nie wiem, wydaje mi się, że to mogłoby być tak obce, że po prostu ludzie by się nudzili. Nie wiem, czy właśnie zbliżenie się do tego rytmu, który jest w tej chwili, czy pokazanie tej niewłaściwej strony, w jakiej my się po prostu obracamy i w jakiej tkwimy. Czy tu nie jest możliwość jakiegoś głębszego dotknięcia pewnych problemów? Czy to właśnie, gdybyśmy usiłowali przez pokazanie tego dobrego, zwolnionego rytmu,
nagranie opublikowane na portalu www.andrzejchrydzewicz.pl. Za zgodą rozmówców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wdacze, wyjazd do lasu i tak dalej.
Tak,
że już uproszczę sprawę.
Tak, ale to jest ucieczka w siebie. I to jest trochę inaczej chyba.
Ja dalej upraszczając sprawę, jestem tego świadoma. Przypominam sobie koniec Europy. Gdzie dostawało się absolutnej kołowacizny z powodu rytmu. I człowiek wychodził ogłuszony. Myślę, że o to chodziło. Ale przepraszam, ja nie chcę być ogłuszana stale, bo ja dostaję otosklerozy wtedy. A na to nie ma lekarstwa.
No, czyli jeżeli i tak to pani przyjęła, to znaczy, że ja nie mam racji, jeżeli tak myślę, że właśnie jakby uświadamianie ludziom tego, że w złym rytmie żyją, że źle żyją, też nie jest drogą wyjścia. A wobec tego, jaka jest ta droga?
Nie wiem. Myślę, że powinny być różnorodne ścieżki.
Może wobec tego Andrzej ma rację i pani przede wszystkim, przepraszam, ma rację, że powinien być Fredro.
Między innymi.
Oczywiście z zawodowego punktu widzenia patrząc, uważam, że Fredro jest konieczny, jeżeli chodzi o doskonalenie warsztatu młodych aktorów. To jest konieczność, klasyka jest koniecznością. Bez klasyki nie ma zrozumienia współczesności, nie ma możliwości wzbogacania środków wyrazowych. To jest po prostu absurd. No. I dlatego prawdopodobnie jest tak, jak jest z polskim aktorstwem, a nie jest najlepiej.
A powiedzcie mi państwo, jak to jest w domu, kiedy dwoje ludzi ma ten sam zawód?
Ja uważam, że to jest i dobrze, i źle. Dobrze jest dlatego, że można na siebie liczyć, można sobie pomagać, oczywiście do pewnego stopnia, bo jeżeli się nie jest w tej samej sztuce, to wtedy ta pomoc jest ograniczona. Jeżeli się jest, to wtedy ona też tak do końca jest niemożliwa, bo można mieć odmienne zdanie niż reżyser czy współmałżonek. A niedobrze jest dlatego, że wtedy wszystko jakby kręci się w domu wokół tej samej osi. I problemy jednej strony stają się problemami drugiej strony. Wiadomo wtedy, że tego się rozwiązać często nie da. No i zaczynają się wtedy kłopoty po prostu.
Pani Helenko, ale problemów bardzo... jest coraz więcej. To znaczy one stają się już w pewnym sensie chorobą. Coraz więcej dlatego, że ściśle od roku 81 my prawie nie wchodzimy na scenę Teatru Polskiego. Czyli już nie powiem z dnia na dzień, ale z roku na rok, czyli z sezonu na sezon problemów jest coraz więcej. Dlatego, że jeżeli aktor nie wchodzi na scenę, to po prostu jako aktor umiera. I nikt mi nie powie, że ja nie mam racji. Na nikogo nie będę zwalał winy, po prostu sprawa wieku. Mówię absolutnie za siebie. Im jestem starszy, tym jestem bardziej niepotrzebny w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Czyli to, co powiedziałem przed chwileczką. Jako aktor umieram. W związku z tym coraz więcej rozmów, bardzo poważnych, jest w domu na ten temat.
A to nie jest dobrze.
To mało powiedziane, że to nie jest dobrze. To jest po prostu fatalnie. I szczerze powiedziawszy, nosimy się od dłuższego czasu z myślą, żeby odejść z Wrocławia. I sądzę, że zrobilibyśmy to dawno, gdyby nie szkoła teatralna, która tutaj jest. Zawsze mówiłam, że pracuję w szkole dlatego, że jest to moja pasja, że to lubię, że się w tym dobrze czuję, lubię pracować z młodymi ludźmi. A w tej chwili twierdzę, że to jest po prostu konieczność, bo gdyby nie szkoła, to bym chyba oszalała. Tak to wygląda. Bronię się oczywiście przed tym, żeby nie narzekać, że nie gram, ale to po prostu dużo kosztuje i bardzo boli.
Pani Helenko, to jest sprawa traktowania zawodu. Ja mówię o sobie. To jest sprawa traktowania zawodu, może zbyt poważnego dzisiaj traktowania zawodu, bo w całym moim życiu, od 1953 roku, jak zawodowo zacząłem pracować, traktowałem ten zawód bardzo poważnie. Może nad wyraz poważnie. I czy to była ogromna rola, czy to był epizod, to traktowałem zawsze jednakowo. Na tej samej płaszczyźnie. No, przypadek zrządził, że ostatnio muszę pracować nad epizodami. Paroma na 6 lat, bodajże 2 epizody. Także to jest sprawa... No, sądzę, że dzisiaj wręcz śmieszna, dlatego że takie traktowanie zawodu, będę w tej chwili bardzo wulgarny, w konsekwencji doprowadziło do tego, że po 35 latach pracy, dobrze, że nie jeżdżę rowerem, tylko Fiatem 126P, przecież mógłbym, nie powiem słowa hot użyć, mógłbym pracować w filmie, mógłbym pracować, no, mógłbym wszędzie, na koncertach, na Rogalinie bym nawet jeździł. Żeby tylko pieniądze. Ale to nie o to chodzi. Po prostu wstydzę się tego. Wstydzę się tego. Za ciężko pracowałem przez tyle lat, żeby móc sobie jednym, drugim, chałturowym koncertem rozwalić sobie 35 lat pracy. Po co? Ja jeszcze w gimnazjum kręciłem się koło teatru. Będąc w gimnazjum, kręciłem się koło teatru i tak... No i tak jakoś się stało.
Czyli przeznaczenie.
Chyba tak. No mówię fatum.
To ja wiem. To nie to, że tak kochałam teatr od dziecka, ale zaczęłam właściwie zupełnie inne studia i chyba atmosfera domu, w którym mieszkałam na stacji, między innymi wpłynęła na to. Mieszkałam w takim domu w Krakowie, w którym zbierali się interesujący ludzie. Tam bywał Adam Harasiewicz, Fucung, kilku poetów i tak właściwie ta pani domu zainteresowała mnie tym, żeby spróbować czegoś innego. I wtedy jakoś tak się wahałam długo i w końcu spróbowałam. Nie rzuciłam biologii, którą studiowałam. Otrzymałam zgodę na zdawanie egzaminu. Mogłam wrócić na studia, gdyby mi się nie powiodło, ale mi się powiodło. I wobec tego zaczął się teatr.
Czyli to był przypadek?
To był przypadek, tak. Polubiłam te studia szalenie. Na początku mi się nie najlepiej wiodło. Zaczęły się właściwie dobre czasy od drugiego roku studiów. Wtedy już wiedziałam, że być może uda mi się w tym zawodzie, że uda mi się po prostu coś zrobić. Nie to, że uda mi się kariera, tylko że właśnie, że będę mogła coś zrobić. Zaczęło mnie to fascynować po prostu. No i potem rzeczywiście tak się układało, że dużo robiłam, bardzo, może nawet za dużo i może mnie to zepsuło w jakimś sensie. Bo jak tak było dużo, dużo i stale, a w tej chwili nic, to po prostu brakuje.
Tak wnioskuję, że w Państwa tutaj tym duecie Pani jest raczej rozumowo nastawiona, a Pan bardziej emocjonalnie.
Ja twierdzę, że tak. Tak.
Bo na ogół bywa odwrotnie, tak. Prawda? Tę tak. Stronę emocjonalną tak. Reprezentuje kobieta, a tu tak wydaje mi się, że jest odwrotnie.
Tak.
To też jest samoobrona. Rodzaj samoobrony. Ona ucieka w rodzaj samoobrony właśnie, powiedzmy, zimny. A u mnie być może właśnie jest ten uzewnętrzniony, ale sądzę, że to są ucieczki. Znam nas.
Czyli to jest teatr? Nie.
W życiu? Ależ broń Panie Boże. To jest żenujące.
Proszę Pana, ale jednak tak zupełnie od teatru w życiu prywatnym uciec nie można.
Pani Helenko, no nie można uciec dlaczego? Że jeżeli się ma jakąś odpowiedzialną rolę, to ona bardzo dużo człowieka kosztuje i psychicznie, i fizycznie. I wracam do domu, kończę spektakl powiedzmy o godzinie 22 czy o 21.30, wracam do domu, ale gdzieś tam to jeszcze w człowieku siedzi. To ten wulkanik tam nie wygaśnie przecież, jeżeli jestem w repertuarze, prawda? I to trwa przecież, inaczej się śpi. My w ogóle mamy inną strukturę aktorzy. Mamy sprawy przecież krążenia inne. To jest sprawa zawodu. Im dłużej się pracuje, tym bardziej. I ten organizm jest do tego przyzwyczajony. Wiadomo, że my z rana jesteśmy śnięci i powoli zaczynamy się budzić. Śmieszną historię opowiem króciutko. Mianowicie na urlopie byliśmy w Szczecinie i mój ojciec, graliśmy w kanastę. I mój ojciec w pewnym momencie mówi, słuchajcie, czy wy zdajecie sobie sprawę, że od godziny 18 wy straszliwie gracie w te karty. Straszliwie gracie. Ja mówię, dlaczego? Wy jesteście rozkojarzeni. Po czym przez parę razy zmierzyło się nam ciśnienie, gorączka. Okazało się, że od godziny 18 mniej więcej, może wcześniej, my mamy podwyższone ciśnienie, rytm serca jest inny, bo jesteśmy przygotowani do wykonania zawodu. Pomimo, że to jest urlop, to już organizm po tylu latach pracy i sprawa oddechu, ale no w ogóle, to jest ogromna historia. O tym się na ogół nie wie, znaczy młodzież na ogół o tym nie wie, ale... Także, dlaczego ja o tym mówię? Bo okazuje się, że aktor jednak to jest sprawa powołania. To jest sprawa urodzenia pod jakąś tam gwiazdą. W to się nie wierzyło, z tego się śmiano. Ale to tak jest. Jednak jak się weźmie sprawy urodzeń, dat konkretnych urodzeń, nawet wielkich aktorów właśnie, to się okazuje, że to jest sprawa no po prostu powołania, że ten człowiek urodził się predysponowany do tego właśnie zawodu, że on w tym zawodzie, jeżeli jest, to osiągnie coś. Natomiast jeżeli jest w innym zawodzie, to właśnie nie osiągnie, bo jest urodzony, konkretnie stworzony do zawodu twórczego.
I całe szczęście, że albo przypadek, albo fatum, albo licho wie co jeszcze, sprawi, że on pójdzie w tym kierunku, do czego jest predestynowany.
Właśnie.
Na tym chyba polega szczęście w życiu.
Ja wiem, co to jest szczęście.
No, trochę to jest to, że się uprawia zawód, nazwijmy to tak brzydko, który się lubi i do którego się ma zdolności, no nazwijmy to tak.
Na pewno tak. Na pewno. Myślę, że tak jak pani mówi, ale największym szczęściem jest chyba to, jeżeli człowiek jest w ogóle potrzebny, gdziekolwiek.
Dlatego uważam, że szczęśliwym może być stróż nocny, ekspedientka, szewc.
Tak.
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 Każdy.
Tak.
Jeżeli ma przyjemność z tego, co robi i ma efekt.
No i trzeba mieć świadomość, że człowiek jest potrzebny.
Nagranie opublikowane na portalu www.andrzejhrydzewicz.pl. Za zgodą rozmówców. Wszelkie prawa zastrzeżone.